ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Po przerwie wakacyjnej witamy w studio Radia Rodzina księdza Marcina Wiśniewskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Chcemy wrócić do tego, co zaczęliśmy przed wakacjami, czyli do tematu sakramentów. Mówiliśmy już o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, o sakramentach uzdrowienia. Zaczęliśmy też temat sakramentów w służbie komunii. Gdzie umiejscowimy sakrament, o którym dzisiaj chcemy mówić, czyli sakrament małżeństwa i dlaczego?
Oczywiście ten sakrament, podobnie jak sakrament święceń, przynależy do grupy sakramentów w służbie komunii, dlatego że jest on związany z konkretnym powołaniem, które człowiek podejmuje i które Pan Bóg przeznacza człowiekowi po to, żeby właśnie budować Kościół, budować jedność też między Bogiem a ludźmi i pomiędzy ludźmi.
Skąd wiemy, że Bóg zamierzył taką instytucję małżeństwa, że tak to wymyślił, że szczęście będzie się realizować także właśnie w takiej formie małżeństwa, w związku dwóch osób, mężczyzny i kobiety, i że jeszcze w Kościele zostanie ten związek uświęcony sakramentem?
Tutaj jak gdyby korzenie tego wszystkiego mamy u początków natury człowieka, w momencie stworzenia w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg w swoim zamyśle stwórczym, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, stwarza mężczyznę i kobietę. A więc dopiero właśnie kobieta razem z mężczyzną jakby, tak można by to było powiedzieć, w swojej pięknej relacji zaplanowanej przez Boga, stanowią jego odbicie, stanowią jego podobieństwo, obraz. Ponieważ Bóg też jest wspólnotą osób, jest miłością i dopiero człowiek, który niejako, no, mówiąc człowiek, tak naprawdę właśnie widzimy i mężczyznę i kobietę, którzy razem, no, tworzą człowieczeństwo, dopełniają się nawzajem, tworzą pewną całość i właśnie jako wspólnota osób odbijają w pełni to podobieństwo i obraz. Człowiek jest powołany do relacji, do miłości, a najpełniej ta miłość właśnie realizuje się w związku mężczyzny i kobiety. I taki jest pierwotny pomysł stwórczy Pana Boga na człowieka, czyli w akt stworzenia, w powstaniu człowieka jest już wpisane to zróżnicowanie płci, które dzisiaj różni mądrzy tego świata próbują to podważyć, zaprzeczyć, powiedzieć, że to nie jest wpisane w naturę człowieka, że to dopiero tam wpływ kultury, wychowania, różnych innych czynników. Co jest nieprawdą, tutaj Biblia odkłamuje gdyby tą katechezę współczesnego świata i pokazuje bardzo wyraźnie, że to jest coś najpierwotniejszego wpisanego w naturę człowieka, w prawo naturalne, w zamysł stwórcy wobec człowieka, to zróżnicowanie na płeć, które nie jest czymś, co nas różni. Tutaj pięknie katechizm to podkreśla, że różnice płci nie są jakąś przeszkodą, trudnością w budowaniu wspólnoty życia, tylko one są właśnie czymś, co sprawia, że mężczyzna potrzebuje kobiety, kobieta potrzebuje mężczyzny, wzajemnie się uzupełniają, dopełniają, tworzą komplementarną całość i tworzą wspólnotę miłości. I to jest właśnie już tutaj wpisane w prawo naturalne, w pierwotny, bardzo pierwotny, najpierwotniejszy zamysł stwórczy. A więc widzimy tutaj w akcie stworzenia, jaki jest pomysł Pana Boga. Te słowa, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, czy właśnie opuści człowiek ojca i matkę i będzie ze swoją żoną, ze swoim mężem jedno ciało, pokazują, że właśnie tak to ma funkcjonować.
Mówi ksiądz o tym, że pierwotnie to właśnie tak miało być, mężczyzna i kobieta, jeden mężczyzna, jedna kobieta, a tymczasem są takie teksty w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, gdzie czytamy, że mężczyzna miał kilka żon. Jak to wyjaśnić?
Oczywiście my tutaj, patrząc na Stary Testament, właściwie tuż po Księdze Rodzaju, gdzie właśnie jest ten pierwotny zamysł, jeden mąż, jedna żona, mamy do czynienia z tym, co jest skutkiem i owocem grzechu pierworodnego, czyli pewnym odejściem od pierwotnego zamysłu Stwórcy. Człowiek jakby zapomniał, w jaki sposób Pan Bóg go stworzył i zresztą same teksty Księgi Rodzaju, one też są pewnym rodzajem przypomnienia, jak było na początku. Tutaj nie ma jak gdyby takiej chronologii czystej, jeżeli chodzi o te teksty, to, że one są umiejscowione na pierwszym miejscu w Biblii, to bardziej chodzi o to, żeby logicznie ukazać początek właśnie dziejów ludzkości i stworzenia. Też one służyły temu, żeby człowiekowi, który był pogubiony, między innymi właśnie tutaj wszedł w relację wielożeństwa, żeby mu przypomnieć, jaki był pierwotny zamysł Pana Boga. Poza tym też, no skąd wiemy, że Pan Bóg chciał, żeby to był jeden mężczyzna, jedna kobieta? Otóż, kiedy czytamy teksty, zwłaszcza prorockie Starego Testamentu i kiedy sięgamy po język oryginalny tych tekstów, to widzimy, że jest podobny źródłosłów, jak również, jeżeli chodzi o treść, o porównanie u proroków, pomiędzy przymierzem, które jest między Bogiem a człowiekiem, a małżeństwem, czyli od początku, jak gdyby małżeństwo ma być pewnym obrazem przymierza między Bogiem i człowiekiem. I teraz oczywiście cały Stary Testament jest jedną wielką walką z wielobóstwem, z sytuacją, gdzie no, człowiek, nawet poznając Boga Jahwe, grzeszy i jest to nazywane często właśnie przez proroków nierządem czy cudzołóstwem, właśnie zdrada Boga Jahwe, odstępstwo, czczenie obcych bogów pogańskich przez lud Pana. I jest to też sprzeniewierzenie się, a więc widzimy tutaj bardzo wyraźnie pewną konotację i pewną spójność pomiędzy małżeństwem kobiety i mężczyzny, które ma być obrazem przymierza Boga z człowiekiem, odbiciem, i dlatego ma ono mieć formę wyłączności. Jedna żona, której jestem wierny bezwzględnie, nie mam serca podzielonego. Natomiast no, tak jak człowiek po grzechu stał się skłonny do tego, żeby opuszczać Boga jedynego na rzecz różnych bożków, tak też człowiek po grzechu jest skłonny, by opuszczać, nie być wierny jednej żonie, jednemu mężowi, bardziej tutaj w Starym Testamencie, ze względu na pewne czynniki takie kulturowe i społecznościowe, to bardziej dotyczyło mężczyzny, że było wiele żon, jeden mężczyzna, zresztą w taki sposób funkcjonowały ludy ościenne, gdzie wielożeństwo, poligamia była czymś dopuszczalnym społecznie. Natomiast no, Pan Bóg przypomina przez proroków, że tak nie może być, że szczególnie właśnie walcząc o tą wyłączność dla siebie miłości, pokazuje, że związek oblubieńczy to jest związek na wyłączność kobiety i mężczyzny. Każda forma, gdzie się pojawia inny mężczyzna, inna kobieta, no jest pewną formą zdrady. No oczywiście bardziej te teksty z racji też zabarwienia kulturowego napiętnują tą niewierność kobiety jakby, ale no tutaj musimy wziąć pod uwagę całą sytuację, w której te księgi powstawały.
Rzeczywiście, gdyby Państwo mieli czas, to zachęcamy do lektury tych fragmentów Katechizmu Kościoła Katolickiego, bo naprawdę są piękne te opisy małżeństwa i tej jedności małżeńskiej. Ale tak można pomyśleć, że skoro to wszystko jest takie piękne i tak doskonale w zamyśle Bożym zostało stworzone, to dlaczego cały czas w małżeństwach są kryzysy, problemy, trudności? Dlaczego ta codzienność małżeńska nie jest taka piękna?
To znaczy, ja bym tutaj może tak tego nie zarysowywał, bo myślę, że zło zawsze jest takie bardziej hałaśliwie i nam się wydaje, że we współczesnym świecie, że jest tak bardzo źle z małżeństwami, z rodzinami, że już gorzej być nie może, że wszystkie małżeństwa przeżywają kryzys. To po części jest prawda, ponieważ jest gdzieś wiele takich ukrytych, przeżywających w cichości swoją miłość małżeństw pięknych, ale też no jasno musimy sobie uświadomić, że dzisiaj jest jakaś szczególna walka o małżeństwo, o rodzinę. To jest walka na śmierć i życie. Zły duch walczy dzisiaj próbuje na różne sposoby zniszczyć małżeństwo i rodzinę. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo mocno wpisane w naturę człowieka, więc diabeł próbuje jak gdyby zniszczyć naturę człowieka u korzeni, u podstaw, dlatego uderza w małżeństwo, w rodzinę na różne sposoby, właśnie przez te pseudonaukowe dzisiaj odkrycia, pomysły na rodzinę, na małżeństwo, na płeć, cała ideologia gender i tak dalej. To wszystko to jest diabelska robota, to trzeba demaskować, pokazywać, że to jest nieprawdziwe, że to jest wielkie oszustwo. Dlaczego pojawiło się pewne pęknięcie? Tutaj też znajdujemy odpowiedź w Księdze Rodzaju, w historii grzechu pierwszych rodziców. I ja bardzo często, kiedy mówię do małżonków, to odwołuję się do tego tekstu, ukazując im, że właściwie pierwsze owoce grzechu pierworodnego, osobistego grzechu Adama i Ewy, pierwszych rodziców, no czego dotykają w pierwszej kolejności te negatywne skutki? No właśnie małżeństwa, relacji pomiędzy Ewą i Adamem. Między nimi już nie ma tej pięknej, pierwotnej jedności, która została przez Boga zaplanowana. Samo to, co wyrażają teksty biblijne, że Ewa rodzi się z boku Adama, no z jego serca, moglibyśmy powiedzieć. Później ojcowie Kościoła będą w tym obrazie widzieli nowego Adama Chrystusa, z którego przebitego boku rodzi się oblubienica, więc Kościół to są piękne porównania. Natomiast widzimy, że po grzechu, kiedy właśnie przychodzi Bóg, to mężczyzna zrzuca winę na Ewę. Tutaj już jest jakieś pęknięcie pomiędzy nimi. Ewa zrzuca winę na węża. Oni zaczynają się siebie wstydzić nawzajem, a więc pojawia się problem oczywiście tej nagości duchowej przed Bogiem, ale także tej fizycznej, przeżywania. Człowiek przestaje widzieć swoją cielesność, płciowość jako dar od Pana Boga, ale zaczyna ją widzieć w takich kategoriach wykrzywionych, poranionych, zniszczonych przez złego ducha. No i my dzisiaj właściwie doświadczamy tego wszystkiego, że diabeł też tą sferę bardzo mocno dzisiaj próbuje wykrzywić. Z jednej strony próbuje ją całą wciągnąć pod pojęcie grzechu, czyli w ogóle całą seksualność związać z grzechem, a to jest też wielkie zakłamanie złego ducha, ponieważ seksualność jest dobra, jest darem od Pana Boga. To nie jest tak, że wszystkiego, co jest związane z seksualnością, Pan Bóg zabrania, czy Kościół zabrania, ogranicza. No tak niestety dzisiaj większość ludzi to rozumuje. Ale też ją bardzo mocno zniekształca, wykrzywia. Ukazuje właśnie w takim duchu też braku miłości, egoizmu, myślenia o swojej własnej przyjemności, a nie widzenia w tym, że jest to pewna rzeczywistość, przez którą Pan Bóg uzdolnił człowieka do daru całościowego z siebie. Tak jak miłość to jest podarowanie siebie drugiej osobie, oddanie siebie, tak tutaj seksualność, ona służy do oddania swojego ciała drugiemu, prawda? Nie ja ciało drugiego wykorzystuję dla siebie w małżeństwie nawet, tylko ja daję siebie, aż oddając także swoje ciało. To jest wyposażenie nas w pewien piękny język, który mało tego jeszcze prowadzi oczywiście do tego, że Pan Bóg zaprasza małżonków, by uczestniczyli w akcie stwórczym. Rodzi się nowe życie ze spotkania z tego daru swojego ciała dla drugiego, może począć się, urodzić się następny człowiek, a więc miłość nie zamyka się tylko w wzajemnej przyjemności dwojga, ale otwiera się na trzeciego. Ja tutaj zawsze podkreślam to podobieństwo do Trójcy Świętej, gdzie miłość Ojca i Syna, ono rodzi Ducha Świętego. To jest piękne zadanie i powołanie małżonków.
Ciekawe jest to, co podaje katechizm Kościoła katolickiego. Odpowiedzią Boga na grzech pierworodny, no powiedzmy, była kara, obciążenie bólem rodzenia kobietę i trudem zdobywania pożywienia mężczyznę. Jednak dalej katechizm pisze, że ta kara stała się pomocą tak naprawdę w budowaniu tego związku małżeńskiego. Jak to jest możliwe? W jaki sposób to się dzieje?
Tutaj byśmy musieli właściwie osobne jakby spotkanie poświęcić wytłumaczeniu znaczenia kary w sensie biblijnym. Oczywiście nam kara kojarzy się raczej z czymś złym, czasem też może niesprawiedliwym. I dużo łatwiej dzisiaj zresztą mówi się o Bogu, który jest miłosierny, ale to miłosierdzie też rozumie się może tak nie do końca właściwie. Zresztą no, jednym z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu jest takie zbyt lekceważące myślenie o Bożym miłosierdziu i zbyt takie lekceważące poddawanie się grzechowi. które sprawia, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, że owszem, Pan Bóg przebacza nam grzechy, ale każdy grzech zaciąga też za sobą pewne konsekwencje i to, że idziemy do spowiedzi, że otrzymujemy przebaczenie grzechów, zgładzenie tej kary wiecznej za grzechy, nie do końca nas uwalnia z doczesnych skutków grzechu. I tak samo tutaj odpowiedzią Pana Boga na grzech człowieka jest okazanie miłosierdzia, jest przede wszystkim ta protoewangelia, zapowiedź, że potomstwo nowej Ewy zmiażdży głowę męża i to się wypełniło w Jezusie Chrystusie, ale niemniej jednak ludzie po to, żeby sobie uświadomili, co się stało przez grzech, prawda? Czyli to nie jest takie wgarnianie pod dywan, przebaczenie to nie jest wgarnianie pod dywan, nie jest mówienie, nic się nie stało, nie. Grzech pozostawił pewne rany i Pan Bóg, jeżeli dopuszcza te rany w naszym życiu z powodu grzechu, pewne konsekwencje grzechów przez nas popełnianych, zawsze ma na celu działanie terapeutyczne, lecznicze, po to, żeby człowiek sobie uświadomił, i jakby, żeby to go broniło, żeby więcej nie wracał do grzechu, nie brnął w grzech, pewne konsekwencje. Tutaj właśnie jest to ten trud rodzenia, ból rodzenia i też praca, która oczywiście wcześniej była obecna. To nie jest tak, że człowiek przed grzechem pierworodnym nie pracował, ale ona była obdarzona takim mniejszym trudem, zmęczeniem, przyjemnością. Też owoce przynosiła bardziej takie, powiedzmy, widoczne, wymierne. Natomiast po grzechu pierworodnym stała się taka dosyć uciążliwa, męcząca. Człowiek w pocie czoła musiał zdobywać pożywienie po to, żeby sobie uświadomił, że opuszczając Stwórcę swojego Boga, tak naprawdę pozbawia się sam na własne życzenie tych dóbr, które Pan Bóg mu dawał za darmo, podtrzymując jego życie, które miał tak łatwo dostępne. My często właśnie o tym zapominamy. Też traktujemy trochę Boga w wymiarze kary, że Pan Bóg obraził się na człowieka i teraz człowiekowi coś tam odebrał, coś, czegoś zabronił. Pan Bóg, jeżeli w ogóle dopuszcza w naszym życiu jakieś doświadczenie, jakieś konsekwencje grzechów, to zawsze ma na myśli większe miłosierdzie, ma na myśli ocalenie naszego życia, żeby człowiek jeszcze głębiej nie upadł, jeszcze bardziej nie odszedł od Boga. W takim sensie to należy rozumieć.
Tej jedności małżeństwa. Katechizm wspomina też nierozerwalność małżeństwa i można powiedzieć, że na dzisiejsze czasy to też dla wielu osób jest coś, co im się nie mieści w głowie po prostu. Dlaczego Kościół czy Pan Bóg każe właśnie nam żyć w jednym małżeństwie od początku do końca naszego życia?
Niedawno właśnie też prowadziliśmy kurs taki dla narzeczonych w takiej formie warsztatów, rekolekcji. No i szczerze mówiąc też właściwie jedną ze zdań, które wypowiedziałem do tych młodych ludzi, to było uświadomienie im, że właściwie powrót do początku, bo co jest największym zagrożeniem dzisiaj dla małżeństwa? Dlaczego małżeństwa się rozpadają w taki prosty sposób? Bo zapominają o tym pierwotnym zamyśle Boga. Jeżeli człowiek nie ma wiary, to dla niego nie ma żadnej motywacji do tego, żeby podjąć pewien trud miłości, trwania w miłości, która wymaga umierania, oddawania swojego życia, trwanie przy drugim człowieku. No i kiedy przestaje być razem przyjemne, pomylenie dobra z przyjemnością, no wtedy dzisiaj często młodzi ludzie postanawiają, czy nawet nie młodzi, żeby się rozstać, że oni mają prawa do innego małżeństwa, bo gdzieś ktoś się zakocha i tak dalej. Ale tutaj nie ma żadnych przeszkód i żadnej motywacji dla człowieka, który nie patrzy po Bożemu, że aha, to nie jest przypadek, że ja spotkałem tą kobietę. Jeżeli dobrze rozeznałem to, jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to rzeczywiście Pan Bóg mnie do czegoś stworzył, powołał jako mężczyznę, jako kobietę. Jeżeli powołał mnie do małżeństwa, tak to rozeznaję, ja z wolą Pana Boga zgodnie szukam swojej drugiej połowy, to ja przyjmuję, że Pan Bóg mi dał tą osobę, żebym ja z nią szedł do zbawienia, czyli do końca swojego życia. I jeżeli ja sobie uświadomię, że to jest moja droga do zbawienia, to ja wiem, że na tej drodze do zbawienia jest krzyż, bo nie da się iść drogą zbawienia bez krzyża. Trzeba umierać, są trudności, przeszkody, pokusy, ale ja idę, bo ja wiem, dokąd idę, dlaczego ja idę, prawda? Natomiast jeżeli nie mam tej motywacji, no to głupstwem jest to, żeby trwać z osobą, która mnie rani, żeby być wiernym, skoro gdzieś przyjemność już zniknęła z małżeństwa i tak dalej, bo ja mam prawo do czegoś, prawda? Jeżeli człowiek zapomni, kim jest, w tej fundamentalnej prawdy o sobie, że jest dzieckiem Bożym, że jest w drodze do nieba w tym ziemskim życiu, że małżeństwo też jest pewną drogą do nieba, którą Pan Bóg danemu człowiekowi przewidział, no to nie ma żadnej motywacji. Druga rzecz, o której tutaj trzeba wspomnieć, to właśnie to przymierze Boga z człowiekiem, które jest nierozerwalne, któremu Bóg jest wierny. I teraz właśnie, no, ktoś może zapytać, jeżeli mnie współmałżonek zdradził, co ja mam zrobić w tym momencie, czy ja muszę jemu przebaczyć, czy ja muszę trwać, czy ja, jeżeli ktoś mnie zdradzi, zrani strasznie, odrzuci moją miłość, podepcze tą miłość, czy ja mam dalej być takim naiwnym i trwać. No, ale kiedy spojrzymy na Pana Boga w sytuacji relacji do nas, gdzie my notorycznie łamiemy to przymierze przez grzech, gdzie my na miłość Pana Boga wierną, nieodwracalną odpowiadamy letniością, tym, że właśnie wchodzimy w relacje z obcymi bożkami, mamy innych mężów, jak powiedziałby ewangelista Jan w odniesieniu do Samarytanki, no to pytanie, czy Pan Bóg też nie powinien w pewnym momencie się zdenerwować, powiedzieć, no już dosyć, już nie będę więcej przebaczał, nie będę cię więcej przyjmował, ja już takiego małżeństwa nie chcę z tobą, sobie poszukam innej oblubienicy. No, tak by Pan Bóg musiał niejednokrotnie z nami zrobić. Pan Bóg tego nie czyni, a więc skoro małżeństwo też ma być odzwierciedleniem, odbiciem tej relacji Boga do człowieka, no to rzeczywiście no, ono musi być nierozerwalne, ono musi być zachowane w wierności. I co więcej, no, Pan Bóg czasem dopuszczając, może to nieszczęśliwe słowo, to dopuszczając, bo to tak jakby to było autorstwa człowieka, no oczywiście zdrada, nieszanowanie miłości, to jest skutek grzechu pierworodnego. Pan Bóg w swoim zamyśle stwórczym wyposażył człowieka do wierności. To człowiek odchodząc od Pana Boga, będąc nieposłusznym Bogu, stał się skłonny do niewierności. W miłości. Tak jak nie jest niewierny Bogu, tak staje się niewierny drugiemu człowiekowi, żonie, mężowi. No i tutaj jak gdyby Pan Bóg też pozwala człowiekowi wierzącemu, który czasem jest zraniony niesłusznie przez niewierność swojego współmałżonka, uczestniczy ten człowiek, sobie uświadamia, no jak musi się czuć Pan Bóg, który nieustannie jest odrzucany, zdradzany za swoją miłość i traktowany niepoważnie. A więc jest to też jakaś forma krzyża, który może być zbawienny i dla tego człowieka, który został zdradzony, zraniony, ale też dla tego współmałżonka, który zdradził, kiedy jemu zostanie udzielone przebaczenie, więc jest to na pewno wielka tajemnica. Co chroni, żeby takich przykrych sytuacji nie było w małżeństwie? No oczywiście przyjęcie łaski Pana Boga. Tutaj padło na początku takie pytanie, no właśnie, dlaczego sakrament małżeństwa? Dlaczego osobna rzeczywistość zakorzeniona w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa, która jest przeznaczona szczególnie dla małżonków? No Pan Bóg widząc, że ta ludzka miłość po grzechu pierworodnym, piękne obietnice, zakochanie, że to wszystko jest kruche, że człowiek chociaż się deklaruje, no nie jest zdolny do końca do daru z siebie samego bez łaski Pana Boga, dlatego obdarowuje małżonków, którzy na mocy właśnie tej tęsknoty natury chcą być ze sobą, kobieta ciągnie do mężczyzny, mężczyzna do kobiety, no to Pan Bóg chce ich umocnić, chce im pomóc, chce ich wyposażyć w odpowiednie środki, które mają im pomóc właśnie, żeby ich miłość była odnowiona, odkupiona, zbawiona, piękna, żeby oni kochali taką miłością, jaką miłością ukochał Chrystus Kościół, swoją oblubienicę. Po to właśnie jest sakrament małżeństwa, czyli Pan Bóg daje człowiekowi właściwą pomoc, która mu pomaga w przeżywaniu małżeństwa.
Na tym zakończymy dzisiejszą audycję. Zapraszam na drugą część. Rozmowa o sakramencie małżeństwa to za 2 tygodnie. Dziękuję księdzu Marcinowi. Bóg zapłać, szczęść Boże.